w studio od godziny 7.20. Jest Jadwiga Chmielowska, przy telefonie jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry pani.
Pan profesor należy do wpływowego środowiska Arkanów. Pan redaktor Janecki powiedział, że środowisko Arkanów ma największy wpływ na prezydenta Rzeczpospolitej, doktora Andrzeja Dudę. Pan profesor to potwierdza?
No, powiedziałbym, że świadczy ta uwaga o tym, że pan redaktor Janecki nie należy do dobrze poinformowanych publicystów, ale bardzo mi miło, że tak uważa o naszym środowisku. Nie, to nieprawda.
Jakich zmian, czy w ogóle oczekuje pan jakichś zmian w polskim rządzie?
Myślę, że zmiany byłyby bardzo pożyteczne, bo no przede wszystkim 2 lata to jest okres, w ciągu którego można ocenić już pracę poszczególnych ministrów. Ten zaszczyt i ten obowiązek spoczywa oczywiście na samej pani premier i na liderze partii, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie tego rządu. I sądzę, że no, paru ministrów pewnie powinno zostać wymienionych. Nie bardzo chciałbym spekulować, którzy, bo to nie jest mój obowiązek i ani mój zaszczyt. Ale myślę, że byłoby to pożyteczne właśnie, żeby poprawić funkcjonowanie rządu i też żeby no, jakby zastopować takie wrażenie, że każdy może rządzić nieskończenie długo, że właściwie rządzenie nam się należy, mówię tu jakby o poszczególnych ministrach i o całej formacji, że trzeba cały czas przypominać sobie, swoim politykom, że musimy starać się maksymalnie poszerzać zaufanie współobywateli sposobem naszego działania, realizacją naszego programu, mówiąc kolokwialnie, nie zasypiać gruszek w popiele.
A zauważył pan taką zmianę postawy, która mówi, czy w takim języku politycznym mówi, władza jest nasza, czyli pewną alienację władzy od tego wszystkiego, co się dzieje naokoło?
No, widzę niestety zjawisko pokrewne, bo tego, o co pan zapytał, może nie widać gołym okiem, ale najczęściej zwraca uwagę na to sam Jarosław Kaczyński, to znaczy na skłonność władzy do korumpowania ludzi, to niekoniecznie tych z najwyższego szczebla, ale tych, którzy za nimi idą. Arywistów idzie za partią rządzącą zawsze tysiące i tych arywistów, nawet niektórych widzę, nie na stanowiskach ministerialnych, ale wokół nich, w spółkach, które są powoływane Skarbu Państwa i no tutaj mogę się tylko domyślać, że niektórzy ministrowie i współpracownicy rzeczywiście chętnie opanowują jako swego rodzaju zdobycz polityczną niektóre wpływowe i dające duże zyski spółki. I no, Jarosław Kaczyński wielokrotnie o tym mówił, że trzeba z tym zjawiskiem stale walczyć, żeby nie uległ tej pokusie, która rozłożyła zupełnie moralnie, zepchnęła na dno i politycznie także na dno Platformę Obywatelską. To jest pokusa, która się rodzi w każdej partii rządzącej po dłuższym czasie. Ale myślę o innym zjawisku. Myślę o zjawisku takiego okrzepnięcia w niektórych ministerstwach, że no, można sobie pozwolić na walkę z prezydentem na przykład. Myślę, że tego rodzaju sposób myślenia, że jestem tak silny, że mogę tutaj pouczać czy wręcz łajać prezydenta, wydaje mi się przejawem po prostu pewnej patologii, która powinna być zahamowana.
O którym z ministrów pan profesor myśli?
A to już każdy sobie może odpowiedzieć na to pytanie.
Bo to jest kolejne pytanie dotyczące dobrej zmiany, czyli pojawiające się coraz większe pęknięcie między obozem prezydenckim a obozem Prawa i Sprawiedliwości.
Nie ma dwóch obozów, jest jeden obóz, z którego pan prezydent został wybrany. Głosami ludzi, nie tylko tych, którzy głosowali na PiS. Przypomnę, na PiS głosowało około 5,5 miliona, na Andrzeja Dudę głosowało 9 milionów. I o tym nie wolno zapominać, że o tych kilka milionów więcej głosów, które nie należą do twardego elektoratu PiS, prezydent nie tylko ma obowiązek zabiegać, ale powinien starać się, żeby tych głosów było jeszcze więcej. Nie po to, żeby tworzyć własny obóz, bo obozem prezydenta jest Rzeczpospolita. Tym, który powinien być dla niego najważniejszym układem odniesienia. A oczywiście politycznie wyrasta z obozu PiS. Niektórzy politycy, w każdym razie może bardziej powiem, niektórzy publicyści wyręczając niektórych polityków z rządu PiS, o tym zapominają i jakby chcieli uczynić z prezydenta Dudy wyłącznie marionetkę, którą służyć najtwardszemu elektoratowi PiS. Nie, prezydent ma szerszy zakres odpowiedzialności i szerszy zakres obowiązków i przede wszystkim, jeszcze raz to powtórzę, szerszy elektorat od elektoratu PiS, wobec którego jest odpowiedzialny. Tym elektoratem jest co najmniej owych 9 milionów.
A czy zgodziłby się pan ze zdaniem, że najważniejszym obowiązkiem prezydenta jest przygotowanie nowej konstytucji dla Rzeczpospolitej?
Myślę, że to jest bardzo ważna inicjatywa, żeby nad konstytucją się zastanowić po 20 latach jej obowiązywania. Przypomnę, że nawet w konstytucji 3 maja było zawarowane to prawo, ta możliwość, a nawet pewnego rodzaju zalecenie, żeby co kilkanaście lat odnawiać, odświeżać jakby zapisy konstytucyjne, bo rzeczywistość się zmienia. Nie doszliśmy na pewno w konstytucji z 1997 roku do takiego idealnego stanu, jak w konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787, żeby nie trzeba było przez 200-kilkadziesiąt lat no niemal nic zmieniać. Jednak nie przypisywałbym Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, profesorowi Geremkowi, no, takiej dalekowzrocznej mądrości, jaką mieli ojcowie założyciele Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Nie, ta konstytucja nie jest świętą krową. Widać, że parę jej zapisów, co najmniej parę jej zapisów, powoduje instytucjonalne konflikty, choćby ten, o którym mówimy w tej chwili, bo to nie jest konflikt dwóch obozów politycznych, bo konflikt nachodzących na siebie kompetencji prezydenta i niektórych ministrów rządu. Konflikt, który konstytucja z 1997 roku właściwie wywołuje, o tak bym powiedział. Stąd pomysł pana prezydenta, żeby o tym dyskutować, żeby w stulecie niepodległości zastanowić się poważnie nad niektórymi zmianami, wydaje mi się jak najbardziej sensowny. Prezes Kaczyński wypowiedział się także w tej sprawie, jeśli idzie o kierunek zmian, chyba dokładnie w odwrotnym kierunku niż pan prezydent, ale kierunek zmian konstytucji nie wydaje mi się najistotniejszy. Najważniejsze jest to, że trzeba ją poprawić, bo prezydent mówi o systemie prezydenckim, prezes Kaczyński mówi o systemie kanclerskim. Czy jeden, czy drugi, warto się zastanowić i warto no, wyraźniej skonkretyzować ten podział kompetencji między prezydentem a kanclerzem, czyli premierem rządu w naszym systemie ustrojowym.
A jak pan odbiera to, co się dzieje w stosunkach polsko-ukraińskich?
Z przygnębieniem oczywiście, bo te stosunki są i będą dla nas szczególnie ważne. Nie tylko już ze względu na to, o czym mówimy, powtarzamy od wielu, wielu lat, na strategiczne znaczenie niepodległej Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski za wschodnią granicą, ale także ze względu na nowe zjawisko. Miliona, półtora miliona, nie wiem dokładnie, nikt tego chyba nie wie, Ukraińców, którzy pracują w Polsce. Jeżeli te stosunki międzypaństwowe będą się pogarszały, jeżeli będzie rosło napięcie na tle polityki historycznej w sposób, powiedziałbym, skrajnie nieodpowiedzialny, absurdalny, prowadzonej przez ukraiński IPN na czele z młodym, niedoważonym fanatykiem nacjonalizmu ukraińskiego, panem Wiatrowiczem. Oczywiście on sam tego nie prowadzi, popierają go władze państwowe w tym kulcie Bandery, no to to można sobie wyobrazić poważne kłopoty dla nas wewnątrz Polski, a to jest zjawisko dużo bardziej niebezpieczne niż tylko kwestia dotycząca państwa ukraińskiego i jego przyszłości, bo to byłoby pytanie dotyczące sytuacji wewnętrznej w Polsce. Dlatego no, myślę, potrzebny jest stanowczy głos w stosunkach z Ukrainą, by przywoływać jakby ten wątek, no, jeśli można tak powiedzieć, rozumu politycznego, który Ukrainie jest potrzebny, żeby ustabilizować stosunki wewnętrzne i żeby ułożyć, że tak powiem, podstawę tożsamości ukraińskiej nie na ideologii nienawiści do całego świata, krwawej nienawiści do całego świata, którą symbolizuje postać Bandery i ideologia OUN-UPA, ale na podstawie, no powiedziałbym, zdrowszego patriotyzmu. My tego oczywiście za Ukraińców nie zrobimy, ale powinniśmy spokojnie zajmować to stanowisko, które właściwie w tej chwili nasz rząd, nasz prezydent zajmuje. To znaczy my się z taką polityką historyczną Ukrainy nie możemy zgodzić. Ona będzie utrudniała stosunki z nami. Myślę, że główny problem polityczny Ukrainy zewnętrzny, czyli agresja rosyjska, no będzie jednak odgrywał trzeźwiącą rolę dla polityków ukraińskich. Tak jak dla bardzo wielu Ukraińców jest przecież jasne, że nie Polska, nie wspomnienia z 40, czy w tym przypadku można powiedzieć nie wspomnienia z II Rzeczpospolitej rzekomo, tak potwornie prześladującej Ukraińców, że bledną w porównaniu z tym doświadczenia wielkiego głodu czy doświadczenia 5/6 ludności ukraińskiej żyjącej pod panowaniem sowieckim, że jednak nie tego rodzaju wizja historii jest ważna, ale ważna jest dzisiejsza rzeczywista sytuacja i geopolityczna Ukraina, w której jej wrogiem śmiertelnym jest Rosja Putina, i sytuacja wewnętrzna Ukrainy, której jej wrogiem śmiertelnym nie jest Polska, tylko jest własna korupcja, jest słabość własnego państwa. Myślę, że ogromna większość Ukraińców to rozumie. Szkoda, że niewielka mniejszość ma tak wiele do powiedzenia w ukraińskiej polityce historycznej.
Panie profesorze, ja zwróciłam uwagę na to, że bardzo wielu Ukraińców nie zna historii Ukrainy. Spotkałam się z tym, że uważali, że wojna rozpoczęła się w 1941 roku. Oczywiście nie mówię o zachodniej części Ukrainy, czy o Małopolsce Wschodniej. Mówię o rejonach Kijowa. I tam tych polskich i antypolskich nastawień nie ma. Natomiast kult Bandery wynika moim zdaniem z braku wiedzy. Oni w Związku Sowieckim nie otrzymywali rzetelnej informacji, podręczniki były fałszywe i w tej chwili robią taką kalkę. Jeśli Sowieci wsadzali do łagrów na 25 lat, no to byli bohaterami. A jeśli zabili jakiegoś komendanta UPA, no to w takim razie był on bohaterem. Nie chce się przebić, moim zdaniem, do świadomości Ukraińców, chociaż już ostatnio zaczyna, że historia UPA w tych latach 42-45, gdzie mordy na Polakach jednak były, że tę część historii UPA trzeba oddzielić zupełnie od tych kilkunastu lat po 45 roku, gdzie oni walczyli faktycznie z Sowietami. Czy Polska nie powinna się skupić właśnie na rzetelnej dyskusji i informowaniu, jak to faktycznie było, bo nie wszyscy z UPA byli też antypolscy.
O nie, naturalnie, no przecież UPA działała także na terenach dzisiejszej Ukrainy centralnej i południowej, gdzie jedynym wrogiem był sowiecki okupant, I na tym terenie no, trudno rzeczywiście nawet wymagać, żeby lokalne wspomnienia dotyczące tej walki niepodległościowej, którą ukraińska powstańcza armia tam prowadziła przeciwko totalitarnemu wrogowi, żeby potępiać czy żeby usunąć. Ukraińska historia jest, tak jak każda historia w naszym regionie, skomplikowana, jest złożona i też my powinniśmy to zrozumieć, że nie możemy no jakby ryczałtowo, tak całościowo nasz obraz historii próbować narzucać sąsiadowi. Nie możemy się natomiast na pewno zgodzić na to, całkowicie tutaj popierałbym głos pani, żeby ten stan niedouczenia ludności, czy zwłaszcza pewnie młodszych pokoleń Ukrainy, zastępować wizją gloryfikującą zbrodnie, bo tego rodzaju zjawisko następuje. Na miejsce ignorancji, w której jest pewnego rodzaju biała plama, pustka, wpisuje się opowieść no, nieprawdziwa, opowieść w dodatku szkodliwa zdecydowanie nie tylko dla prawdy historycznej, ale dla stosunków polsko-ukraińskich. No my nie możemy i nie powinniśmy pisać podręczników ukraińskich, to jest sprawa samych Ukraińców, natomiast na pewno powinniśmy zabiegać o no jakby szersze pole do kontaktów z ukraińskimi nauczycielami, z ukraińskimi historykami. Nawet myślę, że właśnie to, czym pani się zajmuje z takim sukcesem, czyli próbowanie nawiązania takiej sieci kontaktów niekoniecznie od najwyższych szczebli, ale gdzie ta korupcja, że tak powiem, historyczna jest szczególnie zaawansowana, bo to się opłaca, ale z ludźmi, którzy gdzieś mieszkają w różnych regionach Ukrainy i którzy wcale niekoniecznie są zarażeni tą ideologią banderowskiej nienawiści. Myślę, że próba budowania takiej sieci kontaktów, od choćby poczynając od tych Ukraińców, którzy są obok nas tutaj w Polsce. Próba wchodzenia z nimi w rozmowę na temat historii. Spokojnie, bez histerii, choć wiem, jak trudno jest rozmawiać spokojnie o wielkiej zbrodni, ale wysłuchując także tych argumentów, czy tego sposobu pamięci historycznej, który oni reprezentują, nawiązać rozmowę, próbować zacząć im opowiadać o naszym doświadczeniu historycznym związanym z UPA i wysłuchać ich doświadczenia historycznego, jeśli je mają, jeśli jest ugruntowane na rzetelnych, innych rzeczywiście, no można tak powiedzieć, spotkaniach z historią, które mogły mieć przecież miejsce w Odessie, w Kijowie, we wschodniej Ukrainie. O tym też powinniśmy pamiętać, że nie wszyscy Ukraińcy są związani z tradycją banderowską, ale niewielka mniejszość. I powinniśmy tym Ukraińcom, którzy u nas są i tym, z którymi uda nam się nawiązać kontakt na Ukrainie, stale o tym przypominać, by uwrażliwić ich na zły wybór, którego dokonują władze na Ukrainie, władze zwłaszcza polityki historycznej, który próbuje osadzić tożsamość ukraińską na ideologii nienawiści, ideologii, która no nie pomoże im w budowaniu kontaktu z normalnym światem.
Dla mnie troszkę niepojęte, panie profesorze, jest to, że dość długą drogę przeszedł Wiatrowicz. Ja go pamiętam z 2007 roku. Był w Polsce, rozmawiał z panem profesorem Kurtyką, podpisał z nami takie oświadczenie wspólne, taki apel o badaniach, o rzetelnych badaniach, w których mieli i Ukraińcy pracować w Polsce i Polacy w Instytucie Narodowej Pamięci na Ukrainie i nie tylko dziennikarze, naukowcy, ale również entuzjaści, nazwijmy to w ten sposób. No i był problem, ponieważ z polskiej strony nie było za dużego zainteresowania. Natomiast ja spotkałem się z tym, że występując bardzo ostro, no bo ja zawsze występuję bardzo ostro, czyli nie owijam bawełnę, tylko mówię wprost, czasem może za bardzo dosłownie. Ja nie spotkałem się na Ukrainie z tym, żeby ktoś usiłował obrażać się, zamykać mi usta, gdy tłumaczyłam im, w jaki sposób w ogóle do mordów doszło, czyli gdzie szły pieniądze i skąd w 30 latach, czyli najpierw Moskwa, a po 34 roku z Berlina, ale nie tak, że oni z Moskwy zrezygnowali. I mnie się wydaje jednak, że należy dyskutować, próbować prowadzić tą politykę przez stowarzyszenia, przez naukowców, przez normalnych ludzi, czyli tak zwaną tą dyplomację publiczną, bo w momencie, kiedy to są tylko i wyłącznie kontakty na szczeblu ministerialnym, to niektóre rzeczy po prostu zostaną rozmyte.
Obawiam się, że pan Wiatrowicz niekoniecznie musiał prezentować swoje autentyczne stanowisko w roku 2007. No, na tyle konsekwentnie, powiedziałbym, prezentuje swój, nie wiem, czy to jest światopogląd, ale w każdym razie swoją wizję historii następnie, głęboko nie szowinistyczną, to za małe słowo, bo jednak opartą na usprawiedliwianiu ludobójstwa, że sądzę, że raczej po prostu starał się wykorzystać no, pewnego rodzaju dobrą wolę prezesa Kurtyki i dobrą wolę no, dużej części strony polskiej, bo przecież i po naszej stronie nie wszyscy prezentują dobrą wolę w dialogu z Ukraińcami, ale na pewno zdecydowana większość historyków, większość tych, którzy wchodzili w dialog z historykami ukraińskimi, no niech symbolem będzie choćby profesor Motyka, no entuzjasta tego dialogu, a jednak no, został tak potraktowany przez poważną część, w sensie liczebnie poważną, środowiska historycznego ukraińskiego, że no, no dziś jego stosunek do skutków tego dialogu, w który był z takim entuzjazmem zaangażowany, no no, zmienił się. Musimy w pewnym sensie zacząć wszystko od nowa, jeszcze raz, odpracowując skutki tego zwrotu bardzo silną propagandą wspartego, którego symbolem jest właśnie pan Wołodymyr Wiatrowicz.
Panie profesorze, odchodząc od tematu ukraińskiego, rok temu Amerykanie wybrali...
Halo, przepraszam, nie bardzo słyszę pana redaktora.
Odchodząc od tematu ukraińskiego, rok temu Amerykanie wybrali Donalda Trumpa. Jak pan ocenia ten niecały rok prezydentury, bo zaprzysiężenie było w styczniu 2017 roku?
No ile można ocenić z tej nadwiślańskiej perspektywy to, co dzieje się nad Potomakiem, to na pewno wewnątrz administracji prezydenta Trumpa było przez kilka miesięcy, może nawet przez większą część tego roku, sporo chaosu. Ale widać, że ten chaos jest stopniowo opanowywany, przezwyciężany. Mówię o wewnętrznych stosunkach w tej administracji, bardzo szybko powtarzające się zwolnienia. Nie dziwi mnie to specjalnie, po prostu siła nienawiści, wrogości wobec tego zwrotu, dobrego z kolei uważam, zwrotu, który reprezentuje prezydent Trump w polityce amerykańskiej, czyli zwrotu polegającego na tym, że słuchamy obywateli, że próbujemy realizować taką wizję polityki amerykańskiej, która odpowiada większości obywateli amerykańskich, a nie taką, którą podpowiada ideologiczny program oligarchii, tak bym powiedział, oligarchii do tej pory czy wcześniej dominującej nad życiem politycznym i życiem kulturowym Ameryki. Otóż no, bardzo wielu ludzi w jego administracji sabotowało jego poczynania i pewnie na przykład w Departamencie Stanu, który jest ostoją takiej właśnie ideologii politycznej poprawności, przyzwyczajeń, prawie zawsze szkodliwych dla takich krajów jak Polska. Skoro mówimy o Departamencie Stanu, no to mówimy o stosunkach Ameryki ze światem, z zagranicą. Departament Stanu zawsze skupiał ludzi, którzy cenili nade wszystko stabilność opartą na współpracy z innymi imperiami, czyli z Rosją, dawniej ze Związkiem Sowieckim, a od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat dodatkową, poza tą imperialną ideologią zgody z innymi imperiami, tym co napędzało i napędza dużą część nie tylko zresztą polityków w departamencie czy urzędników w Departamencie Stanu, ale w ogóle polityków administracji kolejnych amerykańskich, jest polityczna poprawność. I przezwyciężenie tego, stworzenie własnego, licznego dostatecznie, żeby realizować skuteczną politykę zespołu ludzi, to jest coś, co zajmuje no, kilkanaście miesięcy. Liczę dlatego na to, że następny rok, następne lata prezydentury Trumpa pozwolą mu dużo spokojniej, dużo w taki bardziej ustabilizowany sposób realizować jego program. On ten program realizuje, ale jakby co chwilę uderzając w rafy wewnętrznego bojkotu urzędników, polityków, no i oczywiście systematycznego hejtu, nienawiści środowisk opiniotwórczych w Ameryce. Na szczęście pojawił się tutaj pewien wyłom. Wyłom, który odsłonił rzeczywistość. Te największe celebryckie postaci tej sceny medialno, można powiedzieć w cudzysłowie intelektualnej, strony, która atakuje Trumpa, strony, która atakuje w Polsce Prawo i Sprawiedliwość także, okazują swoją absolutną nicość, nicość moralną. Nie wszyscy oczywiście, ale te największe gwiazdy, okazuje się, jak uwikłane są w seks skandale, w korupcję finansową. No nagle ta maska zasłaniająca cudowną fabrykę snów i jej największych idoli opada i okazuje się, że ci ludzie, którzy pouczają prezydenta wybranego demokratycznie o moralności, u nas chętnie pouczają oczywiście rząd wybrany także demokratycznie, podpisują kolejne listy, są ludźmi ze środowiska, powiem tak, wielokrotnie gorszego pod względem stanu moralności od środowiska prawniczego w Polsce.
Pan profesor raz w miesiącu ma w Amikusie wykłady na temat historii Polski. Ostatnio mówił pan profesor o II Rzeczpospolitej. My nie mamy czasu, żeby porozmawiać o II Rzeczpospolitej, opowiedzieć jej historię, ale jedno zdanie na temat charakterystyki II Rzeczpospolitej albo największej różnicy między II Rzeczpospolitą a Rzeczpospolitą, którą teraz mamy.
Ach, akurat mówiłem o rzeczach smutnych i trudnych związanych z historią II Rzeczpospolitej, bo te też były. Największe osiągnięcia II Rzeczpospolitej no, widać do dzisiaj gołym okiem. Gdynia, przedsiębiorstwa zbudowane w końcowych latach Rzeczpospolitej, Centralnego Okręgu Przemysłowego. No, III Rzeczpospolita niczego podobnego do dzisiaj nie zbudowała. Ale jednocześnie te ostatnie lata III Rzeczpospolitej to jest także no, okres polityki wewnętrznej opartej właśnie na korupcji, korupcji władzą, czasem finansowej, ale przede wszystkim takiego upojenia przekonaniem, że możemy rządzić zawsze, że nikt nas nie rozliczy, bo my mamy rację. Sanacja zostawia też takie doświadczenie i dlatego zwróciłbym uwagę nie tylko na różnicę między II Rzeczpospolitą a III, czasami w których żyjemy, ale na podobieństwa, które możemy potraktować jako przestrogę. Cytując klasyka, powiedziałbym, nie idźmy tą drogą, nie idźmy drogą sanacji, jeśli idzie o stosunki wewnętrzne, jeśli idzie o, powiedziałbym, to przekonanie, że ponieważ mamy rację, nie musimy nikogo słuchać ani nikogo przekonywać. I budujmy tak, jak potrafili budować nasi dziadowie w II Rzeczpospolitej. Budujmy dobro wspólne, wspólnie.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia, panie profesorze.
Dziękuję bardzo nawzajem. Kłaniam się pani, kłaniam się panu redaktorowi.
Dziękujemy bardzo.
Ponieważ 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zbliża się, pozostało 48 godzin do 11 listopada, to posłuchajmy jednej z tych pieśni, które nam się z niepodległością najbardziej kojarzą.